On y va. Bien ramassé, si la somme a changé. Dans son moment de la somme, elle est là où n'a pas de ça. Ton anna qui est la première qui est la vie. Mais comme de l'évangile, un an de l'évangile. Oh 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 oh, papa, qu'est-ce que tu cherches de là? Bien la mort qui est guignée, j'en ai marre.
Szanowni Państwo, dziś rozmowę przeprowadzę z ojcem Benedyktem Pączką, kapucynem, misjonarzem z Republiki Środkowej Afryki oraz z panem Krzysztofem Gumiennym, jednym z nauczycieli muzyki z African Music School. Zaczynając, opowie ojciec o przyjeździe do Polski teraz. Na jakie wydarzenia ojciec przyjechał?
Po 5 latach obecności w Republice Środkowoafrykańskiej razem z naszymi dziećmi założyłem tam szkołę muzyczną i po tych 5 latach postanowiłem przygotować takie wydarzenie, które ma tu miejsce w Polsce, mianowicie przygotowaliśmy razem z naszymi nauczycielami, z Krzysztofem Gumiennym, nauczycielem, który jest obecny pośród nas, trójkę dzieci, które przyjechały do Polski na 3 miesiące. Nasze cele tutaj w Polsce to przede wszystkim formacja dla tych dzieci. Chcemy ich jeszcze czegoś nauczyć, coś im pokazać. Chcemy zadać im jakieś nowe bodźce, które będą mogły później zabrać do Środkowej Afryki. Druga sprawa to też chcemy się pokazać, chcemy zagrać trochę koncertów. Tych koncertów trochę mamy. Będziemy niebawem grać na festiwalu Abba Pater, też tutaj w Kaliszu, no i później udajemy się nad morze jeszcze, później wracamy do Krakowa, do Warszawy, do Zakopanego. Mamy jeszcze około 15-20 koncertów, nawet nie jestem w stanie ich zliczyć. I trzecia rzecz to też chcemy prosić wszystkich, z którymi się spotykamy, o pomoc na budowę szkoły muzycznej. Nie mamy takiej szkoły muzycznej, ta szkoła powstaje. Nie mamy budynku, często się zdarza, że uczymy grać pod drzewem afrykańskim, gdzie jest cień, nie potrzebujemy dachu, bo też nie pada przez 6 miesięcy, więc można spokojnie tam uczyć różnych instrumentów i dlatego tutaj właśnie jesteśmy, aby te 3 cele realizować.
Dobrze, od jak dawna istnieje African Music School i czym się tak w skrócie zajmuje?
African Music School istnieje od 5 lat i jak sama nazwa wskazuje, jest to szkoła muzyczna, czyli uczymy nut, uczymy gry na instrumentach, uczymy śpiewu, czasem przychodzi również i taniec. No to wszystko, co się w szkole muzycznej, myślę, że Państwo dokładnie troszkę znają szkoły muzyczne, jak działają tutaj w naszym kraju, jest ich dość dużo. Natomiast w Republice Środkowoafrykańskiej jest to pierwsza i jedyna szkoła muzyczna.
Ojciec ją założył?
Tak, ja ją założyłem 5 lat temu. Moim marzeniem było założenie takiej szkoły, dlatego że widziałem dużo chórów, dużo zespołów, które grają i byli zostawieni jak trzoda bez pasterza, czyli nikt ich nie uczył, nie było nikogo, kto by mógł ich uczyć, kształcić, a myśmy już znaleźli wielkie talenty, tak, pewnie tak można powiedzieć, na przestrzeni tych 5 lat. Więc myślę, że warto coś zakładać, coś robić, warto się dawać, nie siedzieć tylko w domach, oglądać telefony, nie wiem, pisać do swoich znajomych na Facebooku, ale nieraz trzeba zostawić wszystko, żeby pojechać i wyłowić, znaleźć te perły, które są najważniejsze i później się tymi perłami zajmować.
Ile jest osób z tych afrykańskich dzieci i młodzieży, z którymi współpracujecie?
W szkole?
No.
Mamy w szkole 80 dzieci. Szkoła istnieje 5 lat. Na przestrzeni tych 5 lat mieliśmy więcej kandydatów, natomiast nie mogliśmy tych ludzi przyjąć do siebie, tych dzieci, ponieważ nie jesteśmy w stanie. Kiedy ogłaszaliśmy właśnie w radiu naszym katolickim, mamy też takie radio, które nazywa się Siriri, ogłaszaliśmy, że mamy nabór do szkoły muzycznej, no to na takie spotkania przychodziło po 300, po 400 dzieciaków i te dzieci trzeba było przesłuchać. To nie jest tak, że kto przyjdzie, to wszystkich przyjmujemy, niestety nie. W naszych szkołach się przesłuchuje, w naszej szkole muzycznej dziecko, czy ma słuch, czy ma poczucie rytmu, czy dobrze śpiewa, także to są bardzo ważne rzeczy. Jest dużo kandydatów, natomiast nie mamy takich warunków, żeby te wszystkie dzieci raz, żeby przyjąć i dobrze się nimi zajmować.
Macie stałe miejsce szkoły, czy może wędrujecie, jeździcie po różnych miejscach?
Nie, no jest szkoła, jest w jednym miejscu, szkoły nie można raczej przesunąć budowli, bo klasy są wybudowane. Natomiast to profesorowie się przemieszczają, o, tak bym może powiedział, że profesorowie przyjeżdżają z Europy, przyjeżdżają z Afryki i uczą dzieci. Myślę, że to jest bardzo ważne i cenne, aby tacy ludzie mogli do nas przyjeżdżać i się przemieszczać. I może ktoś będzie słuchał tej audycji i powie, no ja jestem przecież profesorem muzyki, gram na saksofonie, gram muzykę jazzową i chętnie bym tam do brata Benedykta Pączki pojechał. To ja taką osobę zapraszam, a może jakiś klawiszowiec też będzie słuchał tej audycji, klawiszowiec jazzowy oczywiście, który zna nuty, który dobrze gra. Zapraszamy takie osoby do mnie, można mnie znaleźć i zapytać o tak zwany przyjazd do nas.
Jak już mówimy o świeckich nauczycielach, to przyjechał tutaj pan Krzysztof, który jest nauczycielem w szkole, tak? Wielu jest takich pracowników świeckich, misjonarzy?
Czy wielu jest, to ja może odpowiem. Takich pracowników tutaj brat Benedykt pozyskuje na każdy semestr, normalnie przyjeżdżają na 4 miesiące. Ja się też zdecydowałem, że przyjadę na 4 miesiące, ale wyszło tak, że zostałem 2 lata w tej szkole, także chyba nie jest tak źle, jeżeli ktoś się zastanawia, jak to jest w Republice Środkowoafrykańskiej, bo jest to kraj jednak troszeczkę trudniejszy do funkcjonowania, ale jednak dużo też jest tej energii takiej zwrotnej, której się tam doświadcza. Także w tej chwili, z tego co pamiętam, to jest około 20 nauczycieli, którzy gdzieś w tej szkole się pojawili na przestrzeni tych 5 lat, kiedy ona działa.
A bo pan na początku miał przyjechać na 4 miesiące, tak? A jak z tą nauką języka, że wiadomo, tam mówią w innym języku? No jak się dogadaliście?
Ja myślę, że też wiele osób, które się zastanawia nad przyjazdem, żeby uczyć w takiej szkole, myśli sobie, nie znam francuskiego, jest to kolonia francuska, więc język francuski tam jest. Ja nie znałem francuskiego w ogóle, naprawdę nie potrafiłem policzyć do 3, kiedy przyjechałem. Tym bardziej nie znałem języka sango, który jest takim językiem drugim, którym tam się ludzie posługują. Pojechałem tam, można powiedzieć, troszeczkę w ciemno, licząc na to, że język muzyki poprowadzi mnie tak, jak w sumie poprowadził mnie w tamto miejsce, to potem już myślałem, że będzie moim przewodnikiem i tak też się stało. Okazało się, że po prostu z młodzieżą, z dziećmi spędzałem codziennie po kilka godzin, bo jest to też takie miejsce, gdzie nie można sobie jakby pozwolić na to, żeby zagrać koncert z wieloma zespołami, nie można skupić się na 1000 rzeczach, tylko po prostu jesteśmy w jednym miejscu, w jednym czasie i skupiamy się na tych uczniach, których mamy. I oni też uczą nas języka swojego i w taki sposób nauczyłem się języka sango. Na tyle, że porozumiewam się z moimi uczniami i oczywiście się usłuchałem z językiem francuskim na tyle, że też już dużo, dużo więcej rozumiem, także nie jest to też przeszkoda.
Jak już jesteśmy przy języku, to umie ojciec ile języków?
2.
No plus sango to chyba 3.
No to nie, myślę, to nie jest ważne, ile ja umiem języków, tylko tak mi się wydaje, czy potrafię się porozumiewać. To, co Krzysztof powiedział, nie, że ważne jest bycie z człowiekiem, muzyka jest językiem, nie potrzeba tam znać języka, żeby uczyć dzieci, nie potrzeba znać nuty, o, to jest język właśnie i to jest bardzo ważny język i miałem też takie zgłoszenia muzyków, którzy mówią, ja gram na gitarze, ale nie znam nut. No to taka osoba nie może do nas przyjechać, ona musi być wykształcona, żeby mogła też coś tym młodym ludziom przekazać. Nie? I no, ważne, żeby być z nimi, uczyć i myślę, że to jest najwspanialszy język, powiedziałbym w takim chrześcijańskim znaczeniu, język miłości, że jesteśmy z drugim człowiekiem obok niego, patrzymy co robi, jak żyje, możemy spokojnie się porozumiewać nawet bez języka.
Różne działa, różne nasze.
afrykańska to taniec całego ciała, to nie tylko ręce.
A wracając do szkoły, na jakich instrumentach gracie i czy są może jakieś talenty, które osiągnęły coś takiego konkretnego?
To może ja się wypowiem jako nauczyciel. Ja osobiście uczyłem, pojechałem tam jako nauczyciel gitary. Okazało się, że byłem w tym momencie jedynym nauczycielem, bo było nas trójka. Dwie dziewczyny, które uczyły fortepianu oraz wokalu. No i one się zajęły tak naturalnie nauką dziewczyn u nas w szkole, więc uczyły wokalu i fortepianu. A wszyscy chłopcy i mężczyźni już i dzieci przyszły do mnie, ucząc się gry na gitarze basowej, na perkusji, na saksofonie i na trąbce. Tak to mniej więcej wyglądało, także starałem się w tym momencie na jakiś sposób przekazać tyle, co mogę. Czyli to, o czym mówił wcześniej brat Benedykt, czyli pokazać im ten język jakby uniwersalny. Ja tak mówię, że muzyk też swój język ma, bo i piszemy, i czytamy muzykę, i się wypowiadamy, tak? Czyli możemy improwizować, więc chciałem im pokazać zapis nutowy, chciałem im pokazać, że można go pisać, można czytać, ale też można improwizować i te trzy rzeczy jakby realizować. No ale tak jak mówię, tych instrumentów jest więcej i na szczęście później taka pomoc przyjechała, także byli również nauczyciele od basu, Dawid Kosakowski, który świetnie tutaj nas wspomógł i który przygotował jednego z uczniów, którzy z nami są teraz. Dlatego oni sobie też tak świetnie radzą, bo byli nauczyciele. Przyjechali nauczyciele od trąbki, od saksofonu. Był również pianista Przemek z nami. Także trochę tych instrumentów u nas jest. Był też, jest chór prowadzony. Także nawet kiedyś się pojawiły skrzypce i akordeon, ale to są bardzo nietypowe instrumenty jak na Afrykę.
No dobrze, a jak pan ich tam uczy, to uczycie się, nie wiem, melodii europejskich, czy może jakichś tradycyjnych z tamtych rejonów?
Ja sobie tak założyłem, wyjeżdżając tam, że też miałem taki plan, że pierwsze co, trzeba by było troszeczkę wiedzieć też o historii tego kraju. On od wielu lat jest tam po prostu wojna, także to jakby zakłóca takie normalne funkcjonowanie. A w Afryce muzyki najczęściej uczy się w taki sposób, że są mentorzy, są jacyś tacy mentorzy, którzy przekazują tą wiedzę w taki sposób słowem albo pokazywaniem. I w pewnym momencie ich zabrakło. Także ta muzyka naturalna, która jest z tego kraju, ona też zanikła. Więc ja chciałem, żeby tą muzykę oni też znali, więc to był jeden z takich fundamentów, żeby to w jakiś sposób odświeżyć, żeby oni mieli swój korzeń taki, żeby czuli się dobrze z tą muzyką, ale tak jak mówiłem, druga sprawa to były nuty, czyli to pisanie muzyki i czytanie muzyki. No i tutaj musiałem sięgnąć po muzykę europejską, po muzykę amerykańską, ale nie tylko, bo również po muzykę z różnych stron świata, tak żeby dać taki uniwersalny język, żeby oni przyjeżdżając tutaj do Europy teraz z nami, od razu mogli się z młodzieżą, z ludźmi w jakiś sposób odnaleźć. I to się też stało właśnie. Bardzo się cieszę, że przyjechali na pierwsze jam session do Polski. Okazało się, że weszli na scenę i mówią, dobra, gramy Little Wing Jimiego Hendrixa i w Polsce ludzie się dziwią, że oni znają, a oni znają wszystkie utwory. Potem grali gospel, potem grali różne inne rzeczy i to się jakby udaje. Na innym koncercie rzuciliśmy im nuty, oni czytają nuty. Raz, dwa, dwie próby i grają koncert. Także takie było zamierzenie, taki był cel. Także znają i te europejskie melodie, ale mają też teraz, jutro na koncercie pokażą taki typowo afrykański set muzyki, która pochodzi z tego regionu, z centralnej Afryki.
Okej, a wspomniał pan o wojnie. Czy ta szkoła jest jakimś schronieniem przed konfliktami?
Schronieniem przed konfliktami. Na pewno szkoła jest jakimś narzędziem, które możemy wykorzystać, żeby mówić o pokoju. Może tak, bo myślę sobie, że właśnie muzyka jest takim narzędziem, że możemy wszędzie pójść tak naprawdę. Możemy pójść do kościoła, zagrać coś, możemy pójść do więzienia, zagrać jakiś koncert. Do rebeliantów jeszcze żeśmy się nie ośmielili wyjść, chociaż mieliśmy takie plany, żeby się spotkać z nimi, żeby im coś zagrać. Może byśmy usłyszeli inny rodzaj muzyki z kałasznikowów, ale na pewno jest rodzajem, jakimś schronieniem może dla niektórych dzieci, nie? Bo mieliśmy teraz taki przypadek właśnie w grudniu, 27 grudnia miały nastąpić wybory prezydenckie i rebelianci zakłócili te wybory u nas w miejscowości Buar, tam gdzie jesteśmy, gdzie jest szkoła i wszystkie dzieci uciekły, nie wszystkie, ale może 40 tych dzieciaków uciekło do nas. Te dzieci były z nami przez jeden miesiąc praktycznie. Także schroniły się w tym miejscu, gdzie była szkoła, schroniły się razem z nami, jedliśmy razem, graliśmy razem przez ten miesiąc czasu codziennie. Wszystkie szkoły w kraju, może nie w kraju, ale w tym miejscu były zamknięte. Natomiast nasza szkoła muzyczna funkcjonowała dla nich i dla innych osób, także no na pewno jest jakimś schronieniem, jest jakąś ucieczką może, jakąś alternatywą do tego wszystkiego, co się dzieje, na co oni patrzą, także oni mają nadzieję, myślę, że dość dużą, aby przychodzić do tej szkoły i być trochę innym niż na przykład rebelianci.
Czyli zapewniacie też dzieciom edukację?
Tak, zapewniamy edukację muzyczną. Muzyczną to jest ważna sprawa. Edukację być człowiekiem, w jaki sposób stać się człowiekiem. Trochę może edukacji chrześcijańskiej, pewnie nie za dużo. Oni gdzieś tam na nas spoglądają, jak żyjemy, co robimy, czy rzeczywiście to, co, nie wiem, wyznajemy, jest fair, no, czy nie mamy dwóch twarzy, nie? Jedną w kościele, drugą w barze na przykład, nie? Oni nas bardzo dobrze obserwują, także ta edukacja jest. Może nie taka namacalna, ale no taka, powiedzmy sobie, codzienna, edukacja codzienna. To, na co stawiamy jakby uwagę, co jest dla nas bardzo ważne, to edukacja muzyczna. To jest szkoła muzyczna, więc uczymy tych dzieci muzyki, nut, czytania, interpretowania, etc. I ona, myślę, że jest dla nas w tym akurat, w tym miejscu i w tej szkole najważniejsza.
No tak, bo dając przykład, można też doprowadzić do Boga ludzi. A czy zdarzyły się jakieś prześladowania odnośnie religii?
Nie, odnośnie religii nie było takich prześladowań w naszym kraju. Nie spotkaliśmy się, żeby ktoś kogoś prześladował. Są to walki, które są w tym kraju, to są walki pomiędzy grupami. No nie chodzi tutaj o religię, w żadnym wypadku. To gdzieś tam ktoś powiedział, że właśnie wojna religijna, chrześcijanie, muzułmanie, nie? Wszyscy uciekali, jak była rebelia, wszyscy uciekali, chrześcijanie i muzułmanie, i wszyscy się chronili za murami klasztoru na przykład, nie? A tutaj chodzi o coś innego, tu chodzi o władzę i o pieniądze.
Czyli o politykę.
Do której nie chcemy mieć, z którą nie chcemy mieć nic wspólnego, chcemy robić naszą robotę i myślę, że to jest najważniejsze dla nas.
No, najważniejsze dobro ludzi. Jak z wyżywieniem tych dzieci? Czy zdarza się, że przychodzą głodne i trzeba je jakoś wspomóc?
Dzieci zazwyczaj przychodzą do nas ze swoich domów, gdzie w domach mają jeden posiłek. Nie, no to jeżeli dziecko wstaje rano, coś tam złapie do jedzenia, a raczej nie złapie, bo kury szybko biegają i kozy już poszły na spacer, więc raczej nie złapie, ale idzie do szkoły publicznej, później przychodzi do nas popołudniami i jest głodne tak naprawdę, nie? I od roku czasu założyliśmy stołówkę. W naszej szkole dziecko może przyjść i zjeść posiłek, nie? Ja powiedziałem, że nie zgadzam się na to, żeby dzieci chodziły głodne. Możemy się zorganizować, nie? Możemy poprosić ludzi o pomoc, możemy komuś polecić tę sprawę i ludzie bardzo chętnie pomagają. Zebraliśmy pieniądze na cały rok wyżywienia dla prawie 80 osób. Także codziennie dzieci przychodzą o 12, mają ciepły posiłek, zjedzą sobie ten posiłek i mogą dalej jakoś funkcjonować. Także to jest bardzo, bardzo ważne, bo w domach niestety nie ma tych posiłków regularnych.
No dobrze, a jak się zaczęła ojca przygoda z misjonarstwem?
Moja przygoda zaczęła się w moim sercu. Zawsze kiedyś chciałem pracować z biednymi ludźmi, z ubogimi ludźmi. Było to moje marzenie ze względu na to, że sam pochodzę z ubogiej rodziny. Nigdy się w domu nie przewalało i też tak chciałem swoje życie poświęcić. Dorastałem w parafii diecezjalnej, nie? Ale wstąpiłem do zakonu. Jestem misjonarzem kapucynem. Więc będąc zakonnikiem, już na samym początku wyrzekasz się wszystkich dóbr. Nie masz swojego łóżka, swojego samochodu czy jachtu. Nie możesz tego mieć, ponieważ na wszystko musisz mieć zgodę, nie? I jeżeli cię przenoszą, no to cię przenoszą po prostu jako człowieka. Zabierasz może jedną walizkę, niektórzy zabierają 4 kartony, a niektórzy trochę więcej i się przenosisz do innego klasztoru, ale to wszystko zostaje i no to było najpierw moje spotkanie takie w sercu, później zobaczyłem jednego z misjonarzy, brata Zenona Kapkę, który przyjechał do nowicjatu naszego, tam mieliśmy spotkanie z misjonarzami, mówię, no spoko gość, taki super misjonarz, wyluzowany i mówi, że jeszcze piwo wypijemy, ja mówię, no ja chcę być taki jak on. I pojechaliśmy. Ja wtedy miałem takie pragnienie, żeby zostać misjonarzem. I napisałem podanie zaraz po pierwszych ślubach i po tym podaniu miałem w sercu to pragnienie jeszcze i tak dalej, robiłem studia i napisałem pięć podań. Mój przełożony rzeczywiście tak spoglądał na to, wysłali mnie na pierwszą parafię, 2 lata, znów napisałem podanie. Później zostałem sekretarzem misyjnym, pracowałem jako 7 lat jako sekretarz i po tych 7 latach mówią, że się zgadzają, że mnie wysyłają. No to ja mówię, no wreszcie przełożeni coś zrozumieli. Także też bardzo dziękuję za to, że jestem misjonarzem. Cieszę się z tego, z tych 8 lat, już jestem 8 lat na misjach. Cieszę się i chciałbym dalej tam posługiwać aż do mojej śmierci fizycznej.
No, czyli udało się ojcu zrealizować przysłowie rób to, co kochasz.
No. Tam akurat można być wolnym, więc można robić to, co się kocha, tak.
Dobrze, mam jeszcze takie pytanie. Nadal działa księdza akcja Pogotowie Duchowe?
Tak, działa. Działa ta akcja. Są ciągle kapłani, nie ma ich za dużo. Sam teraz na tych wakacjach nie wziąłem dyżuru, a powinienem ten dyżur wziąć. Czyli 1 dobę pod telefonem i ludzie mogliby sobie dzwonić do mnie. Natomiast no, te wakacje są dość ciężkie i skomplikowane, ponieważ mamy dużo spraw. Rzeczywiście ta trasa koncertowa praktycznie co drugi dzień. Nieraz co jeden dzień jesteśmy w innym miejscu, musimy się rozpakować, musimy rozłożyć sprzęt, musimy zagrać, musimy trochę odpocząć, muszę przeodprawić, muszę jakieś tam inne rzeczy jeszcze pozałatwiać, także dużo spraw i pewnie nie miałbym czasu na to, żeby posługiwać, natomiast Pogotowie Duchowe działa. Wiem, że są kapłani, w tej chwili nie wiem ilu ich jest, ale nie ma ich za dużo, więc może ktoś by chciał też się zgłosić z kapłanów i być takim dostępnym. Nie? Ale to trzeba być też, mieć trochę w głowie, nie po kolei, żeby włączyć telefon na dobę. Myśmy tak na początku rozpoczynali. Rozpoczynali żeśmy w trójkę. Ja powiedziałem tak, że jak znajdziemy 5, no to już rozpoczynamy dalej. I znaleźliśmy na początku 7 kapłanów, 7 dni. I każdy miał 1 dzień, czyli w nocy też i dużo roboty mieliśmy. No, dużo roboty z jednej strony, ale też z drugiej strony też i były też niebezpieczeństwa. I pośród tych kapłanów na początku 2 już nie ma w naszej ekipie, wystąpili z kapłaństwa. Także są też te niebezpieczeństwa, które przychodzą. Myślę, że trzeba, przede wszystkim trzymać się Boga, nie? Nie ludzi, nie dzieła, ale Pana Boga, bo to Pan Bóg jest mocą, a nie człowiek. Dlatego to dzieło jeszcze działa, ale jak długo jeszcze? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że niebawem będzie zamknięte.
Mógłby ojciec w skrócie powiedzieć, na czym to polega, jakby słuchacze nie wiedzieli?
Pogotowie?
Tak.
No Pogotowie Duchowe polega na tym, że otwarliśmy taką stronę internetową pogotowieduchowe.pl. Jest na tej stronie internetowej mapa Polski. Są tam zaznaczone regiony, diecezje, gdzie palą się takie lampeczki. I w każdym dniu jest jakiś kapłan na dyżurze. No, poniedziałek taki kapłan i tam trzeba kliknąć sobie hop na tą lampeczkę. W poniedziałek mamy takiego kapłana, on jest tam, jest jego zdjęcie, jest jego krótki opis i numer telefonu. I można tam kliknąć, zadzwonić i zapytać o coś, nie? Także to jest fajna sprawa, no, fajna rzecz i no, to co powiedziałem, to jest dobra rzecz, ale też no, na pewno trzeba też uważać, bo cię ludzie naciągają, bo cię ludzie... Mówią ci o różnych rzeczach, które nie istnieją czasem, ale są też naprawdę bardzo poważne dylematy. Spotkałem się, będąc w tym pogotowiu, z kilkoma osobami, które chciały popełnić samobójstwo. Raz nawet policję wzywałem do jednej osoby. I też na pewno jesteś wystawiony na jakieś ryzyko, nie? Że ciebie mogą pociągnąć do odpowiedzialności, gdyby się coś wydarzyło. No jest tego dużo, nie? Ale kiedy takie osoby do mnie dzwoniły, to nigdy ich nie bagatelizowałem. Zawsze się otwierałem, jak tylko mogłem, czy się spotykałem z nimi, czy ich zapraszałem do klasztoru. Także no, to jest strasznie ważne teraz, nie? Żeby dać człowiekowi szansę, żeby miał czy miejsce, czy osobę, żeby na przykład mógł przyjechać gdzieś, czy się spotkać i to tak to właśnie wygląda. Czyli klikamy Pogotowie Duchowe, klikamy kolejny konkretny dzień, tam się pali kapłan na zielono, klikamy go, dzwonimy, jak jest oczywiście dostępny, bo tych telefonów było dużo. Pamiętam, że te początkowe takie dni to było może 40-50 telefonów, żeśmy odbierali cały czas pod telefonem, najgorsze rozmowy w nocy, nie? Bo tam różne osoby dzwoniły wtedy i z różnymi problemami nieraz się bałem.
No tak, ale jeżeli uratuje się choćby jedną osobę, to warto.
Dokładnie, tak. I w ogóle pogotowie powstało tak, że napisał do mnie taki 16-latek. Pamiętam, byłem wtedy we Wrocławiu. Napisał, że chce popełnić samobójstwo. I ja oczywiście go zapytałem, ale gdzie ty mieszkasz, czy mógłbyś podać mi twój telefon? I on podał i później mu napisałem SMS-a, słuchaj, umówmy się na rozmowę. Pogadaliśmy sobie, powiedział mi tam o swoim życiu dużo i tak dalej. Ja poświęciłem jemu czas i prosiłem go, żeby to nie zrobił. I już wtedy powiedziałem sobie, że to jest właśnie ten sygnał, żeby się otworzyć na człowieka i jak można coś mu dać, to mu dajmy. No, wierzę w to, że ten człowiek żyje do dzisiaj, nie? I od tego właśnie się zaczęło, od tego właśnie 16-latka, który miał takie problemy dość mocne i ja mam nadzieję, że mu pomogłem, nie mam z nim kontaktu w tej chwili, natomiast no, nie otrzymałem jakby informacji, że coś się tam wydarzyło. Później gdzieś tam sprawdzałem na internecie i tak dalej. No, natomiast ważne jest, żeby otworzyć się na człowieka i poświęcić mu trochę czasu.
Teraz porozmawiam z jednym z towarzyszy ojca Benedykta, który również uczył afrykańskie dzieci, a przyjechał tutaj z Paryża. Przez ile lat działałeś w szkole muzycznej?
Combien de temps tu as été dans l'école de musique à Boire?
À Boire, j'ai fait 2 mois et demi, presque 3 mois.
U nas w szkole byłem prawie 2,5 miesiąca, prawie 3 miesiące.
Co mu to dało?
Qu'est-ce que c'est pour toi le séjour à Boire dans l'école de musique?
J'ai découvert Boire, une ville que je connaissais pas, et puis j'ai découvert les réalités de ces enfants qui viennent des familles très pauvres qui ont envie de s'en sortir par la musique.
Czyli zobaczyłem najpierw miasto, które nie znałem, ale też poznałem dzieci, które pochodzą z ubogich rodzin i które przychodziły do tej szkoły muzycznej.
Spotkałeś się z chęcią tych dzieci do nauki, one były tak jakby żądne wiedzy?
Est-ce que les enfants voulaient apprendre la musique ou c'était contraire? Comment tu peux...
À ma venue là-bas, j'ai vu que les enfants, ils étaient très contents de ma venue. Et aussi, j'ai vu qu'ils étaient très intéressés d'apprendre la musique parce qu'ils venaient tout le temps, même les heures qui n'étaient pas prévues pour l'école. Il y en a qui venaient le matin et encore et encore et encore. Et j'ai vu qu'ils étaient vraiment motivés pour apprendre.
Mm-hmm. Czyli dzieci, które przychodziły do nas, widziałem w nich wielki zapał, który przejawiał się w przychodzeniu, bo one przychodziły nie tylko w tych godzinach wyznaczonych w szkole muzycznej, ale również poza godzinami. Także wtedy, kiedy byliśmy wolni, to spotykałem się właśnie z dziećmi.
Co tu robisz w Polsce?
Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant?
Le père Benoît m'a contacté par rapport à la tournée polonaise de l'école de musique. Étant donné que j'étais à Paris, qui n'était pas très loin, j'étais aussi disponible. Je voulais l'accompagner dans cette mission, dans cette vision, d'être avec les élèves et participer à différents festivals pour vendre aussi notre culture de la Centrafrique.
Mm-hmm. Czyli na zaproszenie brata Benedykta przyjechałem tutaj do Polski z Paryża, żeby podzielić się tą kulturą afrykańską, którą my prezentujemy, podzielić się jako ambasadorzy tej kultury w różnych miejscach, na różnych festiwalach, tam gdzie jesteśmy i gramy i śpiewamy.
Ile jeszcze tu zostaniecie i kiedy wracacie?
Combien de temps tu vas rester ici?
Pour l'instant, tout dépend du père Benek par rapport aux réalités de Covid aussi. On ne sait pas quand ça s'arrête les trucs, donc du coup, on est là pour un bon moment et on est encore là.
Mm-hmm. To zależy ode mnie, zależy od brata Benedykta, ale zależy także od pandemii, która jest i to zobaczymy, nie? Wszystko się to jakoś rozwinie i będziemy wtedy mogli coś zadecydować.
Okay, thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Faut le mériter, j'ai toujours la vérité au bout de mes lèvres, et le passé me suit.